Drodzy, jesteśmy w miejscu i czasie, który Bóg przygotował i wierzę, że każdy z nas serce też swoje przygotował. To, co tutaj robimy, to jest takie przypominanie o rzeczach, które są najważniejsze. Ktoś powiedział, że ważne jest to, aby rzeczy najważniejsze były najważniejsze. Bo religia Jezusa to przypominanie. Myślę, przypominanie tych rzeczy najważniejszych, które po prostu gdzieś człowiek gubi. Kiedyś pewna osoba, żona pastora do swojego męża mówi, no zobacz, mówi, tyle kazań, tyle różnych myśli. Mówi, no i co z tego gdzieś tam zostaje? A on tak mówi, wiesz co, człowiek to jest, mówi, jak taki koszyk. Mówi, rzeczywiście, mówi, dużo wody nie nabierze, ale kiedy ta woda przez niego przepływa, to staje się bardziej czystym. I myślę, że o to też chodzi. Nam łatwo jest pamiętać ogólnie o rzeczach drugorzędnych. Dlatego dzisiaj znowu będziemy o tym, co jest najważniejsze. Postanowiłem wybrać fragment, który jakiś czas temu na piątkowym spotkaniu dotknęliśmy, ale od tego dnia ten fragment dziwnie nie dawał mi spokoju. Robiłem różne rzeczy, myślałem, ale ten ciągle powracał. I mówię, Boże, co chcesz mi jeszcze powiedzieć? Więc otwórzmy ten fragment. List do Hebrajczyków i będzie to trzeci rozdział. I będę czytał od 1 do 11. Przeto bracia, święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa, posłańca i arcykapłana naszego wyznania, wiernego temu, który go ustanowił, jak i Mojżesz był wierny w całym domu Bożym. Uznany on bowiem został za godnego o tyle większej chwały od Mojżesza, o ile większej czci ma budowniczy od domu, który go zbudował. Albowiem każdy dom jest przez kogoś budowany, lecz tym, który wszystko zbudował, jest Bóg. Wszak i Mojżesz był wierny jako sługa w całym domu jego, aby świadczyć o tym, co miało być powiedziane. Lecz Chrystus jako Syn był ponad domem jego, a domem jego my jesteśmy. Jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność i chwalebną nadzieję. Dlatego, jak mówi Duch Święty dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu w dniu kuszenia na pustyni, gdzie kusili mnie ojcowie wasi i wystawiali na próbę, chociaż oglądali dzieła moje przez 40 lat. Dlatego miałem wstręt do tego pokolenia i powiedziałem, zawsze ich zwodzi serce. Nie poznali też oni dróg moich, takich przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do odpocznienia mego. Paweł zaczyna bardzo ciekawie. I myślę, że to nie jest przypadek. W ogóle w Słowie Bożym nie ma przypadków. Mówi święci bracia, bracia święci. O czym myślę, kiedy myślę o sobie? No, taka jest prawda, kiedy patrzę na siebie. Kiedy człowiek patrzy na siebie tak szczerze, co takiego myślę o sobie? Jakie mam wyobrażenie? Niektórzy mówią, że kiedy patrzą, to jestem albo do niczego, albo gwiazdorzą, tak? Patrzą, że jest wielką gwiazdą. Zostało wymienione całkiem niedawno, kiedy czytałem pewien artykuł, trzy rzeczy, które ludzie najczęściej podają, myśląc o sobie. Trzy rzeczy. Pierwsze. Moje relacje z ludźmi są kiepskie. W ogóle jest źle. Z żoną mi się nie układa, z dziećmi mi się nie układa, z tymi się nie układa. I tak po kolei wymieniają. Relacje są nie za dobre, a jeśli gdzieś z kimś jeszcze są, ale generalnie złe. Drugie, moje uczucia i emocje. Czyli chodzi o to, jestem zdołowany, jestem zdenerwowany, jestem, jestem. Uczucia i emocje. I trzeci element, moje życie nie jest takie, jakie sobie wyobraziłem i w ogóle jakie sobie wymarzyłem. Chciałem tak, po prostu jest inaczej. Są trzy elementy, które generalnie w rozmowach i w relacjach z ludźmi w byciu występują. A Paweł mówi, święci. No, jaki ja święty. No, taki ja święty. ta myśl, to jest pierwsza myśl, którą drodzy, chciałbym, żeby nie została zabrana, żeby nie została gdzieś pominięta. Apostoł Paweł nieprzypadkowo mówi bracia święci. No oczywiście mówi też o siostrach, nie tylko bracia, braterstwo. Mówiąc krótko, braterstwo, ludzie, do których przemawiam, do których piszę. Czy ty wiesz, że w oczach Bożych jesteś święty? Nie święty dlatego, że jesteś bezgrzeszny, bo nie do takich pisał. Ale czy wiesz, że jesteś święty z uwagi na to, że ja ciebie uświęciłem? My o sobie, powiedzcie, czyż nie myślimy dlatego źle, ponieważ nie jesteśmy aniołami, a niektórzy, no bardziej mi do tego drugiego anioła bliżej jest. Jak tak człowiek tak sobie popatrzy, przeanalizuje, tak sobie pomyśli, w lustro jeszcze spojrzy, mówi, chłopie, jest źle. Nie jest dobrze. Miało być tak, jest tak. Kiedy Paweł, apostoł, pisze w ogóle listy swoje, to zauważmy, nie mówi tylko o pozytywnych rzeczach. Oczywiście mówi też o konkretnych nawet grzechach, ale nigdy nie przestał, czy nie przestaje mówić o czymś, co człowiek zapomina. Czy wiesz, że jesteś święty? Bracia święci. Co to wnosi? No to wnosi choćby to, że nie muszę podnosić głowy bardzo wysoko w takiej pysze, ale przynajmniej nie mam głowy do ziemi na zasadzie jestem już skończony. My to gubimy. Kiedy patrzymy na siebie, to jest jego myśl, czy Boża myśl, popatrzmy, to jest Boża myśl, kim ja jestem. To nie ja wymyśliłem, to nie ja stwarzam teraz to, ale ja mogę to przyjąć jedynie. Jest przygotowane to, ale mówi, ty to przyjmij. Słowo Boże, w ogóle może tak, życie pokazuje, że ono rozczarowuje, ludzie rozczarowują. Ale to, o czym teraz czytamy, nigdy nie zmieni się, jeśli chodzi o pozycję Boga. Święty. To jest myśl, która gdzieś może być i powinna ciągle w naszej głowie. Boże, święty. Ten, kto uznany jest za świętego, do świętości dąży. Ten, kto uznany jest przez Boga, do świętości dąży. I czuje inny układ. Ale kolejna myśl. Druga myśl. Współuczestnicy powołania niebieskiego. Współuczestnik powołania niebieskiego. Współ. Tu mi się kojarzy nie obserwator, nie kibic. Nie ktoś, kto z boku mówi, ciekawe. Nie. I to nie współuczestnik jakiejś tam przyziemnej rzeczy, niebieskiego powołania. Zupełnie to coś innego, niż tylko dotykanie pewnej rzeczy. Wiecie, kiedy ja idę do czyjegoś domu, tak, to nie wchodzę mu z buta i mówię, słuchaj, to zaczynam tutaj sprzątać. Bo to jest jego dom, ja jestem gościem. Ale ktoś, kto jest współuczestnikiem, zachowuje się inaczej. Weźmy taki sklep, to nie jest jakaś wielka reklama, tylko kto z was robił choćby raz zakupy u Krzysztofa Świerkowskiego? Tutaj w Cieplicach. Są osoby. Ja też. Ale słuchajcie, ale to jest zupełnie coś innego niż tak. Przychodzę i mówię, wiesz co, Krzysztof, dzisiaj rano w ogóle nie mogłem spać. Jak to w ogóle zrobić te zakupy do twojego sklepu? W ogóle jak to wszystko poukładać w tym sklepie? Jak poopłacać te różne rzeczy? Ja nie jestem współuczestnikiem. To mnie nie interesuje. To mnie w ogóle nie obchodzi. Znaczy, nie żebym może nie współczuł, jak ktoś ma problem, ale ja nie jestem współuczestnikiem jego sklepu. Albo Daniel Serafin, nie ma go. Tutaj akurat mówię o nieobecnych. No ma jakiś zakład, ma jakieś sprawy. Wiesz co, Daniel, po prostu ty, dzisiaj też nie mogłem spać. Jak tu to wszystko pozałatwiać? Jest tyle spraw do załatwienia. To jest obok mnie. Ja nie jestem współuczestnikiem. To nie jest mój zakład. To nie jest moja rzecz. A on tu, apostoł Paweł, mówi, czy ty wiesz, że ty jesteś współuczestnikiem? współuczestnikiem czego? Wow! Nie czegokolwiek, powołania niebieskiego. Uczestnik. Jeszcze raz. Uczestnik. To jest poziom. Czyli to jest ktoś, kto no nawet emocjonalnie, a może na początek jest zaangażowany. To jest ciekawa rzecz. Ale nie to czyni mnie współuczestnikiem, że tylko o tym będę myślał. Współuczestnik po prostu tym żyje. To jest w jego głowie. No to jest tak, jak no, podałem przykład. Zobaczcie, jak ktoś ma sklep, pracę, jakąś firmę, czy prawdą jest, że on ciągle o tym myśli, jest w tym, bo to jest coś, co on tym żyje, bo to jest jego. Bóg chce powiedzieć, że uczestniczymy w projekcie z najwyższej półki. Na przykład, kiedy myślę o no, jakiś, mam wielu kolegów, znajomych, no nawet tutaj w zborze, którzy faktycznie, żeby dzisiaj nieraz koniec z końcem związać, żeby firma funkcjonowała, ileż trzeba się napocić, namyśleć. Powiedzcie, czy to jest prawda? Człowiek cały czas, tego jest ogrom, ale jest, jak nieraz ktoś siada i mówi, słuchaj, jak to wszystko pogodzić, jak poradzić? Ale według apostoła Pawła, on chce powiedzieć, słuchaj, ty uczestniczysz w projekcie z najwyższej półki. Już nie ma wyższej. Ty w tym uczestniczysz. To jest twoje, a więc nie jest jakiegoś tam Wacka czy Gienka. To jest absolutnie twoje. Bracia święci. Łatwo uczestniczy się w czymś, co jest moje, czyż nie? A jak właśnie powiedziałem, i Bóg chce, aby powołanie niebieskie było moją częścią. Nigdy nie będę siebie widział, jeśli nie będzie to jakaś moja część. Nie będę siebie widział tam, gdzie jest to moja część. Jeszcze raz, nigdy nie zobaczę siebie, jeśli nie wiem, że to jest moja część. Bóg chce, bym się widział w miejscu, które On mnie widzi. Ale do tego tanga trzeba dwojga. Ileż ludzi realizuje plan chrześcijaństwa, nie widząc siebie tam, gdzie Bóg mnie widzi. On mnie już tam widzi. I teraz to jest ta myśl, o którą Paweł na przykład ciągle przypominał. Tylko dwie może, jest ich ogromna ilość. W liście do Rzymian na przykład apostoł Paweł mówi, czy wy wiecie, że jesteście współuczestnikami Chrystusa? Nie takimi, którzy na przykład opowiadają, Chrystus chodził, leczył, uzdrawiał, pomagał. Wiecie, i to jest takie opowiadanie, co Jezus robił. A on zadaje pytanie, ale czy ty jesteś współuczestnikiem Chrystusa? Albo inna myśl, którą w liście do Efezjan znalazłem. Jesteśmy współobywatelami Królestwa Niebieskiego. Jak ja sobie tak myślę, czym jestem obywatelem? Jakim jestem obywatelem? My najpierw, według apostoła Pawła, jesteśmy obywatelami nieba. Jeżeli ktoś dobrze czuje się jako obywatel w kraju, na przykład w Polsce, może być tak, że rozminie się z obywatelstwem niebieskim, ale gwarantuję, że ten, kto czuje się najpierw obywatelem nieba, będzie wiedział, jak żyć na tej ziemi. Nie pogubi się. Dlaczego wiele osób się gubi? Dlatego, że realizuje obywatelstwo kraju, w którym mieszka. Tylko realizuje to obywatelstwo. A nasza ojczyzna mówi, słowo Boże jest w niebie. A więc, jeśli tak jest naprawdę, czyli jeżeli on mówi, jesteś współuczestnikiem powołania niebieskiego, czyli był ktoś, kto powołuje, mówi, słuchaj, ty wiesz, że ty naprawdę należysz do tego? To co z tego wynika? Ano wynika taka oto myśl, że dalej mówi apostoł Paweł jeszcze raz, powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa. Ktoś powie, no ale myśl, no zważyć na Jezusa. No gdzieś to już słyszałem. Ale Bóg mówi, Andrzej, nie idź dalej. Andrzej, proszę, nie idź dalej. Zważcie na Jezusa. Czy współuczestnik Królestwa Niebieskiego może nie zważyć na Jezusa? No właśnie myślę, że to jest niemożliwe. Dlatego on chce pokazać, że jeżeli jest coś takiego, że jesteśmy naprawdę współuczestnikami, to ten będzie zważał na Jezusa. Ale o co tu jeszcze chodzi? Chodzi o to, że ta Ziemia naprawdę mocno przyciąga. I nie myślę tylko o grawitacji. Ta Ziemia ma ogromną zdolność wiązania ludzi z sobą. Czyż nie? I dlatego w takiej sytuacji on mówi: ludzie, święci, zważcie na Jezusa. Zauważam, że grawitacja ziemska jest silniejsza często od przyciągania Jezusa. Zważ na Jezusa. Kiedy właśnie grawitacja ziemska jest tak silna, wtedy zważ na Jezusa. To jest, było i zawsze będzie jedyne lekarstwo. Ziemia przyciąga zbyt mocno. Ona daje dużo, ale nie daje wszystkiego. A wszystkim jest on. Paweł chce powiedzieć, że kiedy siła tej ziemi mnie przyciąga, ratunkiem jest: patrz, zwróć uwagę, zważ na Jezusa. Albo kiedy w całym tym kołowrotku, weźmy taki dzień, taki normalny dzień, jak niedawno pewna osoba mówi, to naprawdę jest, mówi, no nie, ledwo wstałem, a to już koniec dnia. Wiecie, zauważamy, że tak jest? To ledwo człowiek wstał, to trochę się pokręci, mówi koniec, już się trzeba kłaść spać. Ten kołowrotek, a więc kiedy przychodzi ten kołowrotek, chciałem dzisiaj o czymś bardzo szalenie praktycznym, kiedy przychodzi ten kołowrotek, to zamieszanie, to wtedy najtrudniej patrzy się na Jezusa. No bo w centrum uwagi jest to, co jest do załatwienia. I kiedy relacje są popsute, i kiedy rachunki nie są popłacone, i kiedy wiele terminów już jest zawalonych, terminów, które już się zawaliły, zauważacie, że dzisiaj żyjemy w terminach. Czy zauważacie, że termin goni termin i jak ten termin nie zostaje załatwiony, to człowiek mówi: wow, ale ja już tego nie załatwię, bo ten termin już poszedł do przodu. Już jest coś w tyle. I wtedy, kiedy coś takiego jest, wymień te różne rzeczy i powiedz: Jezu, oby one nie wyprzedziły. Za chwilę coś o tym wyprzedzeniu. W tym momencie, właśnie w tym momencie, choć jest to najtrudniejsze, mówi: zważ na Niego. Co to znaczy zważyć? No nie chodzi o to, o Jezus, no a postać. Zważenie na Jezusa to znaczy: Boże, chroń mnie od przyklejenia do tej sprawy. Boże, chroń mnie teraz, bym złapał fazę pod tytułem: wiem, co zrobić. Wiem, jak załatwić, wiem, jak kupić, wiem, gdzie pójść. Boże, chroń mnie przed tym. Zważ. I ta modlitwa: Jezu, ratuj mnie od tej ziemi. Jezu, ratuj mnie właśnie od niej. Ale w tym wersecie jeszcze, w tym pierwszym, jest jeszcze jedna myśl. Jeszcze pozwólcie, który mówi, jeszcze raz, święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa i teraz posłańca arcykapłana naszego wyznania. Arcykapłan naszego wyznania. Kiedy ja wielokrotnie słyszałem słowo arcykapłan, tak szczerze, to powiedzcie, co nam przychodzi do głowy, kiedy ktoś mówi arcykapłan? Chodzi o Jezusa, arcykapłan Jezus. To co nam przychodzi do głowy? Jakie miejsce przychodzi nam do głowy, kiedy mówimy arcykapłan Jezus? Dokładnie. To jest świątynia, miejsce święte czy najświętsze. Po prostu Jezusa rola w świątyni. Ale tutaj mówi o arcykapłanie nie w świątyni. Tu nie mówi o arcykapłanie, którego rolą, co jest pewne i prawdziwe, jest, i możemy tu masę rzeczy wymienić ze świątyni, tej, która była na ziemi lub w niebie, jaką rolę Jezus pełni w świątyni. Ileż to teologów napisało tak opasłe dzieła. Doktoraty porobili, profesury, żeby dojść do tego, co to jest świątynia. Teologia na najwyższym poziomie. Ale Paweł, kiedy mówi o arcykapłanie, to mówi o arcykapłanie mojego wyznania. Wow, arcykapłan mojego wyznania. A co to takiego? Arcykapłan mojego wyznania? Ciekawe. Bo chcę dzisiaj powiedzieć, drodzy, przed wami, że można dużo mówić o Jezusie jako kapłanie w świątyni, kapłanie, który dużo rzeczy robi, amen, święte, dobre. Ale jest jeszcze coś, o czym można zapomnieć. Że mój Pan, Jezus i nasz Pan, chce być arcykapłanem nie na niebie, nie w niebie, ale mojego wyznania. Że kiedy na ziemi, póki co jeszcze jesteśmy, i przychodzą chwile rozmów, kontaktów, to On chce być moim arcykapłanem w wyznaniu. W takim wyznaniu, kim On naprawdę jest. Kim On jest dla mnie, ale też dla tej drugiej osoby. To coś innego niż obecność Jezusa w świątyni, która jest prawdziwa, czyli można to cudownie opisać, jak to jest, ale człowiek dzisiaj oczekuje Jezusa też tu, na ziemi. Jako w niebie, tak i na ziemi. On nie chce być tylko w niebie, ale też na moich ustach. Ale nie tylko w czasie nabożeństwa, ale w ogóle. Czyli kiedy ciśnie się jakieś rozwiązania, czyli jeszcze raz, jesteśmy w tym kołowrotku i ciśnie się jakieś rozwiązanie, czy On jest arcykapłanem tego rozwiązania? Czy On jest tym rozwiązaniem? Bo chodzi o to, by nie jechać na własnym paliwie. Jak wiemy, ono się szybko kończy. To paliwo nieraz jest dosyć takie ekstra mające no, dużego kopa, ale w końcu ono się kończy. I teraz kolejny element, który znalazłem w tym fragmencie. Od tego momentu Paweł przechodzi, dając ciekawe porównania, czyli porównuje, uwaga, to jest dla mnie trochę takie dziwne, ale mówię, Boże, dlaczego on to robi? Dlaczego zaczyna porównywać Mojżesza z Jezusem? Ktoś powie, no jakie to porównanie? Więc spróbujmy jeszcze raz przeczytać od 2 do 6. Wiernego temu, który go ustanowił, jak i Mojżesz był wierny w całym domu Bożym. Uznany on, chodzi o Jezusa, bowiem został za godnego o tyle większej chwały od Mojżesza, o ile większą cześć ma budowniczy od domu, który go zbudował. Albowiem każdy dom jest przez kogoś budowany, lecz tym, który wszystko zbudował, jest Bóg. Wszak i Mojżesz był wierny jako sługa w całym domu jego, aby świadczyć o tym, co miało być powiedziane. Lecz Chrystus jako Syn był ponad domem Jego, a domem Jego my jesteśmy, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność i chwalebną nadzieję. Od jakieś zdania, o co tu chodzi, w ogóle dlaczego Mojżesz? No cóż, Mojżesz to taka istota, taka postać, która no naprawdę, możemy powiedzieć, wielkiego formatu. Wielka. I nie chodzi mi teraz, że z niego jakąś gwiazdę robimy, ale są i byli ludzie, którzy z Mojżesza, człowieka, który był wierny Bogu, zrobiono kogoś tak wielkiego, tak wyjątkowego i to zagraża każdemu. Że w życiu każdego człowieka może być taki Mojżesz, który jest stanie się wyżej, ważniejszy od tego, który jest budowniczym, a nie budowlą. I dlatego Paweł mówi, słuchajcie, musimy coś uporządkować. Jeśli jest dom, to ważniejszy jest budowniczy, a nie ten dom. No tak jak w domu, nie? Jeżeli są ściany, szczerze, ściany nie są tak ważne, jak ci, którzy tam mieszkają. To Chrystus chce zamieszkać. Kiedyś opowiadałem tutaj, czy wiecie, ileż to małżeństw rozpadło się z powodu remontu w domu? Ona chciała zielony, a on niekoniecznie. Ludzie potrafią o szczegóły się tak pokłócić, dom nie jest tak ważny. Dom nie jest tak ważny jak budowniczy. Ale w tym wyższym wymiarze on chce powiedzieć, musimy coś uporządkować. Mojżesz, no, ważna istota. osoba, która naprawdę wiele dokonała i Bóg przez nią działał. Ale on nie był Bogiem. I teraz ta wielka postać, wierna, oddana, ale nie była budowniczym. Można pomylić budowniczego z budowlą. Cokolwiek jest moim Mojżeszem i domem, Jezus chce być ponad to. Czy zauważacie, że są trzy razy użyte myśli większy, a w pewnym momencie ponad to? Mówi apostoł Paweł większy, a w pewnym momencie mówi ponad to. Co to znaczy ponad? To znaczy nie na równi, ani poniżej. Jeśli dobrze rozumiem język polski, ponad to znaczy nie na równi, ani poniżej. I Jezus, i ktoś powie, no ale odkrywcze, no ale Jezus walczy o to, żeby być ponad. On chce być ponad, nie na równi, ani poniżej. Ale tu kończy tą myśl, ale tym domem mówi, wy jesteście, my jesteśmy. Niektórzy mówią, ten projekt, ten plan w ogóle mnie pochłonął. To wszystko jest... A on chce powiedzieć, czy wiesz, że Jezus chce być ponad tym, co ty masz? Jeżeli ktoś realizuje ważny projekt, chwała Bogu, niech, bo zostaliśmy stworzeni do kreatywnego życia, ale mówi, jeżeli jest coś, co cię pochłania, to on mówi, pamiętaj, Jezus ma być ponad, bo tym domem jesteśmy my, jesteście wy, on mówi. Jezus ponad. Jezu, bądź ponad tym. Dobrze jest robić masę rzeczy, ale Jezu, czy naprawdę jesteś ponad tym? Ile małżeństw się rozpada, ileż relacji, ileż w firmach, ile jest... Jezu, bądź ponad tym. Jezu, ja chcę być ponad to. Ja muszę być ponad tym. Jezu, chroń mnie przed tym. I ostatnia myśl na dzisiaj. Jak to się może stać? W tym fragmencie, który dzisiaj czytaliśmy, wierzę, przynajmniej Bóg pozwolił mi zobaczyć, jest odpowiedź, jak to, o czym mówimy, może się stać. Bo z rzeczy najważniejszych, które dzisiaj miałbym podać, to, że człowiek gubi rzeczy najważniejsze w naszym codziennym życiu. Werset 7 w moim przekonaniu odpowiada na pytanie. Bo to jest, bo on był dzisiaj czytany. Dziś, dlatego jak mówi Duch Święty, to jeszcze może zanim powiem to, co chcę powiedzieć, coraz częściej mówi się, takie są dywagacje na temat, a kim jest Duch, a co, skąd i tak dalej. A ja się cieszę, że ten Duch coś mówi. A ja się cieszę, że On ma mi coś do powiedzenia. I właściwie na tym chcę się dzisiaj skoncentrować. Dlatego jak mówi Duch Święty, czyli On mówi, dziś jeśli głos Jego usłyszycie, ileż to razy słyszeliśmy, że ten Duch, no, ale tu jest dalej powiedziane, nie zatwardzajcie serc, jak podczas buntu w dniu kuszenia na pustyni. Chciałbym na koniec dzisiaj zadać takie pytanie i próbować na nie odpowiedzieć. Kiedy serce staje się twarde? Nie odpowiadajcie na głos, proszę. Niech każdy teraz wewnątrz, w siebie, odpowie, ponieważ Słowo Boże mówi, że to jest możliwe, mało, że zatwardzenie serca kończy się śmiercią wieczną. A więc sprawa jest poważna. Zadaję jeszcze raz pytanie. Jeszcze raz. Kiedy serce staje się twarde? Niech każdy wewnątrz spróbuję pomyśleć. A w tym tekście na kolejnej stronie jest powiedziane w 9 wersecie w końcówce, że stało się to w przypadku ogromnej ilości ludzi, bo wiemy, że no polegli na pustyni, czyli nie wejśli do miejsca przeznaczonego przez Boga. Dlaczego się to stało? Bóg mówi, uwaga, że to się stało, chociaż widzieli. Spróbujmy to rozważyć. Czyli, że chociaż oglądali dzieła i tak polegli. Jeszcze raz. Chociaż oglądali, mało, oni w tym uczestniczyli, ponieważ widzieli, my tylko czytamy. Co takiego stało się na pustyni, że serca stały się twarde? To było moje pytanie, na które znalazłem odpowiedź właśnie w Słowie Bożym. Co takiego stało się na pustyni? No bo przecież na tej pustyni wielu rzeczy nie brakowało. No choćby. Na pustyni nie brakowało cudów przez 40 lat. No powiedzcie, czy gdybyś codziennie przez 40 lat budził się, codziennie przez 40 lat, a tu manna leży, ty zbierasz, jesz. Ty ani garnków, ani gotowania, nic, po prostu bierzesz, gotujesz, jesz. Normalne, dobre. Normalnie pokarm, codziennie cud, codziennie cud, codziennie cud. Czego jeszcze na pustyni było dużo? W ogóle odzież. Biblia mówi, że 40 lat chodzili i odzież się wcale nie zniszczyła. Niektórzy co roku mówi, nie mam się w co ubrać. To ta męska część, to wiecie, nie? Ta męska część mówi, nie mam się w co ubrać. A ci 40 lat i ciągle mieli w czym chodzić i to się w ogóle nie popsuło. Wyobraźcie sobie, taki cud. Czego jeszcze nie brakowało na pustyni? Na pustyni nie brakowało, że oni widzieli, jak Bóg walczył o nich. Pamiętamy, jak mocno Bóg o nich walczył w różnych sytuacjach. To nie było tak, no chłopaki, to teraz się zbierzcie, ten cały ekwipunek, który macie, idziemy, będziemy walczyć. Oni oglądali i widzieli, jak Bóg walczy. Widzieli nadnaturalne objawienie Boga. Tego nie brakowało im. Widzieli na własne oczy nadnaturalne objawienie Boga. Więc czego zabrakło, że serce stało się twarde? Kochani, gdybym zadał jedno pytanie. Proszę, czego przez 40 lat i nie znajdziemy to w całej Biblii, uwaga, ani razu nie zdarzyło się, ani razu przez 40 lat. Było wszystko. Na pustyni było wiele rzeczy, które się zdarzyły, ale jedno nigdy się nie zdarzyło. Nie zdarzyło się dziękczynienie. Ani razu. Było wiele nabożeństw narzekania i utyskiwania, ale nie było ani jednego nabożeństwa dziękczynnego. Znajdźcie w Biblii przez 40 lat, że lud, który widział objawienie Boga, który codziennie otrzymywał mannę, który widział, jak Bóg ich leczy, chroni, daje im odzież. Znajdźcie tylko jeden fragment, kiedy mieli nabożeństwo dziękczynne. Nie chodzi mi, że nawet się zebrali i mówią, no to teraz Boże, jak my Cię wychwalamy, chociaż może i takie byłoby potrzebne. Ale jest wiele takich historii, że wiecie, co się działo? W końcu, jak już nie chcieli publicznie, to do namiotów swoich weszli, bo to był powód, gdzie w końcu już nie weszli do Kanaanu. I Biblia mówi, że wszyscy w swoich namiotach mieli nabożeństwo narzekania. Wszyscy. Nie, oprócz dwóch osób. Codziennie mieli powody do wdzięczności, ale nigdy nie dziękowali. I chciałbym powiedzieć, że kiedy nie dziękujemy, serce staje się twarde. W życiu człowieka, kiedy człowiek nie dziękuje za masę powodów, które są, wtedy serce staje się twarde. Lekarstwem w ogóle na serce jest wdzięczność. Ale nie taka wdzięczność wymyślona. Wdzięczność z powodu tego, co naprawdę mi, Boże, ofiarujesz. Są powody ogromne. Miłość jest pełna wdzięczności. Miłość prowadzi do wdzięczności. Dla tych, którzy idą do nieba, wszystko jest niebem. Dla tych, którzy idą na zatracenie, wszystko jest piekłem. Czy zauważacie? Że ludzie, ty, jest ładna pogoda, tam jutro pewnie będzie padać. W poniedziałek jest wolna, mówi w poniedziałek, we wtorek przecież muszę iść do roboty. Ty, co byś nie powiedział, znajdzie coś, co i tak jest złe. Kochani, wszystko zależy od tego, jak moje serce... I teraz Bóg mówi, masz miliony powodów do wdzięczności. Ja nie widzę fizycznie może tak manny, jak wtedy ona spadała. Ale powiedzcie, czy, tak jak dzisiaj ktoś powiedział, ile jest powodów do tego, że my naprawdę mamy gdzie mieszkać. Żyjemy w fantastycznych warunkach. W ogóle niektórzy mówią, że no nigdy, dawno nie było w Polsce takiego właśnie rozkwitu. Może w tej kwestii tej, no powiedzielibyśmy, przyziemnej, ale ona też jest ważna. Serce człowieka jest największym niebezpieczeństwem. I kiedy tamci pozostali, to gdybym miał ze wszystkich rzeczy wymienić dlaczego, to Bóg mówi, chociaż to widzieli. I tyle razy, tyle lat czytając Biblię, wiecie, nie zwróciłem uwagi, że Bóg, który był godny uwielbienia, który z powodu tego, co dawał, oni nigdy mu nie dziękowali. Nie uwielbili, a on pragnął tego. Natomiast nabożeństw narzekania, utyskiwania, to było codziennie. A to ogórki, a to wiesz, a to czosnek, no i oczywiście i to inne tam mięso, które bardzo chcieli. A zatem te cztery rzeczy, kochani, które dzisiaj podaliśmy, święci, zapamiętajmy, kim w oczach Bożych jesteśmy według tego, co On mówi, a nie to, o czym ja myślę. Drugie, współuczestnik powołania, nie myślący, że kiedyś tam może w niebie będę. Czy widzę sobie siebie w miejscu, w którym On mnie już widzi? Bo to jest kwestia wiary. Trzecie, zważ na Jezusa. Nie wiedz, że był ktoś taki. Kiedy życie przerasta i kiedy ziemia przykleja mnie, kiedy wiąże mnie, kiedy grawitacja tej ziemi jest zbyt silna, zważ na Niego. Arcykapłan mojego wyznania. On nie chce być na niebie. On nie chce być arcykapłanem, o którym dużo mówię, co on robi w niebie. Pytanie, a co on robi tu? Pytam, a co? Ludzie chcą to wiedzieć i to słyszeć, co on robi tu. I aby to się stało, ale jeszcze ten element Mojżesza, czy w ogóle czegokolwiek, co często jest wyższe, ponad, co przerasta, ten Mojżesz niech będzie symbolem tego, co codziennie przerasta, rządzi, co jest potężne i co woła o moją uwagę. Mówi, jest ktoś, kto chce być ponad to. Ponad. A mówi, to wy jesteście tym domem. Nie na równi, nie poniżej. I aby to wszystko stać się mogło, podaję przykład. Wy, święci, wy, współuczestnicy, ci, którzy zważacie na Jezusa. Dlaczego tak... Ci, którzy polegli, zostali właśnie na pustyni, choć nie taka była przecież rola. Bóg nie tego chciał. On chce powiedzieć, bo kiedy Duch mówi dzisiaj, to zatwardzenie serca dzieje się najwięcej i najczęściej wtedy, kiedy oglądając wielkie dzieła Boże, a jest ich moc, ogromna ilość. Dziękuję. 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 A zacznie twoje serce rozkwitać. Masę powodów do narzekania, ale jest też masę powodów, Boże. Ja nie jestem w stanie nawet, Boże, wymienić. I wtedy to serce jest zabezpieczone. Ono zaczyna żyć, bo miłość jest pełna wdzięczności. A miłością według tego, o czym Słowo Boże mówi, jest właśnie On. I tego, drodzy, z całego serca życzę. Ten trzeci rozdział jest dla mnie wyjątkowo głęboki, bo prowadzi do serca Jezusa. Amen. Amen.